ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I dzień dobry Państwu, punktualnie godzina 15.30 u nas tutaj w Polsce. O tym, jaka godzina jest u Arkadiusza Stachnika, usłyszą Państwo już dosłownie za momencik. Szybki przegląd tematów, jeżeli chodzi o naszą część globu, o naszą stronę oceanu. Tutaj podsumowanie wydarzeń na froncie w Ukrainie. Siły rosyjskie prowadzą cały czas ostrzał artyleryjski, a także rakietowy pozycji i zaplecza wojsk przeciwnika. Tak naprawdę na całej długości linii frontu, a także w szczególny sposób w takich miejscowościach jak Dniepr, Charków, Krematorsk, Słowiańsk czy Zaporoże. Opowiemy także o polskiej scenie politycznej. Marek Kuchciński został nowym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O tym opowie nam Łukasz Jankowski. Ponadto zamach stanu w Burkina Faso i antyfrancuskie protesty. Tutaj połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem prosto z Francji. A co po drugiej stronie? Arkadiusz Stachnik, Radio Deon. Witaj, Arku.
Witam Ciebie, Karolino, serdecznie, witam Państwa. No sporo tematów u nas tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Tematy z Chicago przekażą Iza Lech i ojciec Paweł Kosiński. Chicago i co? Illinois staje się mekką aborcyjną. Szósty raz z rzędu, a Chicago jest najlepszym miastem, jak okazuje, w Stanach Zjednoczonych. O tym już za chwilkę Iza Lech. No i również maraton. Najlepszy, kto będzie najlepszy w 45. jubileuszowym maratonie, który odbędzie się właśnie w niedzielę. Ojciec Paweł Kosiński powie o tym, że Chicago był sondaż w Ameryce na temat, czy aborcja powinna być legalna. Jeśli tak, to w którym momencie ciąży. Z Florydy Ewa Jeneralczyk o tym, że ponad 100 osób nie żyje, a straty sięgają ponad 40 miliardów dolarów po przejściu huraganu Ian właśnie na Florydzie. No i Monika Adamski, właściwie po raz pierwszy u nas na antenie ponad oceanami z Nowego Jorku, ulicami Manhattanu, jak się okazuje, przeszła dumna parada Płaskiego. Po raz pierwszy od 8 lat pojawił się na niej burmistrz miasta, to jest wielkie wydarzenie, burmistrz miasta Chicago, Eric Adams. Sławek Budzik z Florydy powie o tym, że ruszyła loteria wizowa w Stanach Zjednoczonych. Polacy mogą zdobyć legalny pobyt właśnie w USA, natomiast ja na koniec powiem o tym, że mają się pojawić powietrzne taksówki do firmy United, linii lotniczych United Airlines oraz podróż oszklonym pociągiem po Kanadzie już będzie wkrótce możliwa. To wszystkie tematy od nas tutaj ze Stanów Zjednoczonych.
Bardzo dziękuję, Arkadiusz Stachnik, Radio Deon, który wróci jeszcze dziś na antenę podczas audycji Ponad Oceanami. A my, drodzy Państwo, już teraz przenosimy się do Chicago, do Izy Lech.
Ponad Oceanami. Chicago. Iza Lech.
Witam serdecznie naszych słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. O czym szumią wierzby, co w trawie piszczy i skąd wieje wiatr informacji w naszym mieście? O tym już skrupulatnie Państwu donoszę w dzisiejszej korespondencji. Zaczynamy poważnie, bo jeszcze więcej nienarodzonych dzieci będzie zabijanych w naszym stanie. Klinika aborcyjna Planned Parenthood uruchamia jednostkę mobilną. Planned Parenthood planuje do końca roku uruchomić swoją pierwszą mobilną klinikę aborcyjną w przygranicznych regionach południowego Illinois, oferując początkowo aborcje farmakologiczne, a ostatecznie także zabiegi przerywania ciąży. Poniedziałkowe ogłoszenie organizacji pojawiło się 100 dni po decyzji Sądu Najwyższego USA o unieważnieniu sprawy Roe v. Wade i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zabiegów w stanie. Czas oczekiwania w Illinois na zabiegi aborcyjne gwałtownie wzrósł z 4 dni do 2,5 tygodnia w ośrodku Planned Parenthood w Fairview Heights, który znajduje się zaledwie 20 mil od granicy Illinois i Missouri, tak poinformowali urzędnicy. Jednostka będzie początkowo oferować aborcję farmakologiczną, ale Planned Parenthood planuje rozszerzenie oferty w przyszłym roku, aby umożliwić aborcję w pierwszym trymestrze ciąży. 24 czerwca gubernator J.B. Pritzker zapowiedział zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Stanu Illinois w celu dalszego, jak powiedział, uświęcania praw reprodukcyjnych w naszym stanie. Jednak prawodawcy wciąż spotykają się w grupach roboczych, aby wypracować wypracować poprawki legislacyjne, które będą odpowiednie dla wszystkich osób w naszym stanie. Podczas gdy nasz stan stał się znany jako Mekka aborcyjna, miasto Chicago już po raz szósty z rzędu zostało uznane za najlepsze duże miasto przez magazyn podróżniczy. Coroczna kompleksowa ankieta przeprowadzana przez wielokrotnie nagradzany magazyn Condé Nast Traveler po raz kolejny uznała Chicago za najlepsze miasto w Stanach Zjednoczonych. Już 35 raz przeprowadzona edycja konkursu pozwala czytelnikom analizować doświadczenia związane z podróżami, gromadząc listy najlepszych hoteli, linii lotniczych, rejsów, wysp i nie tylko. Prawie ćwierć miliona czytelników wypełniło tegoroczną ankietę Reader's Choice Awards. W tym roku Chicago zostało pochwalone za imponującą architekturę, pierwszorzędne muzea, błyskotliwych szefów kuchni i ogromną scenę piwowarską. Tak więc duma nas rozpiera, że nadal jesteśmy na topie. A kto będzie na topie w niedzielę? Bo właśnie już w niedzielę odbędzie się jubileuszowy 45. maraton, który przyciągnie 40 tysięcy uczestników i oczywiście rzesze widzów. 40 tysięcy biegaczy będzie zmagać się z bólem na morderczej trasie maratonu prowadzącej przez 29 dzielnic Wietrznego Miasta. Czeka ich 26,2 mili do przebiegnięcia. Maraton w Chicago prowadzi płaską, ale szybką trasą i jest uważany za jeden z sześciu głównych maratonów świata. Impreza została odwołana tylko dwa razy w swojej historii. W roku 1987 z powodu braku sponsora i w roku 2020 oczywiście z powodu pandemii. Uczestnikom życzymy pomyślnego biegu, fantastycznej pogody, żadnych skurczów, łydek, no i oczywiście wszystkiego dobrego i wygranej. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon, Chicago.
I jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy Izie za ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, czas na Sławomira Budzika, na współgospodarza audycji Ponad Oceanami.
Ponad Oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
Witam gorąco i serdecznie, Jaśminko, ciebie, wszystkich naszych radiosłuchaczy po obu stronach oceanu i okazuje się, że teraz jest okazja na bardzo szybką legalizację pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Zresztą loteria wizowa to nie jest nowość, natomiast nie w każdym roku Polska bierze udział w loterii. W tym roku akurat mamy taką możliwość, w związku z tym ruszyła. Od 5 października i potrwa do 8 listopada. Co to jest loteria wizowa? Otóż to jest system imigracyjny, który pozwala pewną pulę zielonych kart przeznaczyć dla tych, którzy chcą osiedlić się i zamieszkać i pracować i żyć w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy wypełnić specjalny odpowiedni wniosek i cierpliwie czekać, a potem trzeba jeszcze, oprócz tego, że będą musieli mieć Państwo trochę szczęścia, aby Was komputer wylosował, no to trzeba przejść całą procedurę legalizacji i wjeżdżacie na teren Stanów Zjednoczonych już całkowicie legalnie. Loteria wizowa cieszyła się i cieszy się wśród naszych rodaków cały czas bardzo, ale to bardzo dużą popularnością, natomiast mam nadzieję, że i ci z Państwa, którzy nas słuchają na wszystkich częstotliwościach Radia Wnet w Polsce, będą mogli także rozważyć, czy przypadkiem nie wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli myślicie o tym, to teraz jest taka okazja. Wystarczy wejść na nasz portal deon24.com, portal informacyjny Radia Deon, i tam wszystko na temat loterii wizowej, czyli legalnego pobytu w USA. A na koniec tylko dodam, że jeszcze 10-15 lat temu dało się żyć bez dokumentów w Stanach Zjednoczonych. Teraz jest to naprawdę momentami nawet niemożliwe. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, Radio Deon.
I bardzo serdecznie, Sławku, dziękujemy. Ja jeszcze dodam, że współgospodarz audycji Ponad Oceanami, a my, drodzy Państwo, już teraz przenosimy się do Francji, bo tam czeka już Zbigniew Stefanik.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry.
Dzień dobry dla Państwa.
Oddajemy głos.
Największy kryzys na linii Teheran-Paryż od 50 lat. Irańska telewizja publiczna zaemitowała nagranie. Na tym nagraniu można zobaczyć dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Osoby te przyznają się do współpracy z wywiadem francuskim. Sami mówią o tym, że zostali wysłani przez Francję do Iranu z misją specjalną, misja ta miała polegać na tworzeniu gruntu pod rewolucję w Iranie. Mieli oni finansować więc opozycjonistów, finansować strajki, organizować strajki i demonstracje, jak również zbroić opozycjonistów wobec irańskiego reżimu. Wszystko wskazuje na to, że te zeznania, pseudozeznania zostały wymuszone przez irańskie służby specjalne, a obecnie Iran oskarża Francję wprost o to, że to właśnie Francja stoi obecnie za trwającymi już ponad 2 tygodnie protestami w Iranie. Podkreślmy, iż te protesty stają się coraz bardziej uciążliwe dla rządzących, którzy de facto nie są w stanie ani ich ustabilizować, ani ich zgasić. Tak więc sytuacja dość kuriozalna w sytuacji, gdzie przecież to Francja była takim głównym obrońcą powrotu do umowy wiedeńskiej, czyli do tej umowy pomiędzy Iranem a państwami zachodnimi, która to z jednej strony powodowała, iż Iran rezygnował z ambicji nuklearnych w zastosowaniu militarnym, wzamian za złagodzenie sankcji gospodarczych. Francuski rząd, francuskie władze stanowczo dementują, jakoby te osoby, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane w sposób jednoznaczny, faktycznie pracowały dla wywiadu francuskiego i aby Francja prowadziła jakiekolwiek działania na rzecz stabilizacji państwa irańskiego. Jednakże faktycznie, jeśli tożsamość tych osób miałaby się potwierdzić, to mamy do czynienia z dwoma nauczycielami, Cécile Coller i jej partner Jacques Paris. Ci nauczyciele, zresztą działacze związkowi, Związku Nauczycielskiego nad Sekwaną, mieli wyjechać na wakacje właśnie do Iranu wiosną tego roku. Wiadomo również, iż od 11 maja tego roku nikt z Francji nie miał z nimi kontaktu. Wiele wówczas wskazywało na to, że zostali oni zatrzymani przez irańskie służby specjalne i przetrzymywani w jednym z więzień. A więc wszystko wskazuje na to, jeśli faktycznie miałaby się potwierdzić ich tożsamość, iż zostali oni wykorzystani przez władze irańskie i zmuszeni do złożenia obciążających zeznań, według to, których zeznań ma wynikać, że są agentami francuskiego DGSE. O co chodzi, pytają eksperci? Otóż z jednej strony, jak widzimy, Iran, też reżim irański nie radzi sobie z protestami, które trwają w tym kraju, jak mówiłem, już od ponad 2 tygodni. I szuka pewnego uzasadnienia tych protestów, jak wiemy.
I szerzej, panie redaktorze, przepraszam, musimy wejść w zdanie, bo format tej audycji jest taki, że w kilku zdaniach opowiadamy o problemie, a szerzej opowiemy o nim w jutrzejszym popołudniu w net. Mam nadzieję, że redaktor Zbigniew Stefanik zgodzi się być naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, mamy z Francji błyskawicznie przenosimy się do Nowego Jorku, bo tam czeka już Monika Adamski z Radio Rampa.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Biało-czerwono w niedzielę z okazji 85. już Parady Pułaskiego, która pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych przemaszerowała wzdłuż 5. Alei. Trudnych, ponieważ momentami padało, chociaż i tak przyznam, że liczyliśmy na dużo większy deszcz. Skończyło się na tym, że tak naprawdę cały dzień towarzyszyła nam mrzawka i ten najgorszy deszcz dopiero nadszedł do Nowego Jorku w poniedziałek. Było też dość chłodno, ale to pokazało tylko, jak gorące są serca Polaków, ponieważ parada odbyła się i odbyła się rzeczywiście w bardzo pięknym stylu. Biało-czerwono było wzdłuż 5. Alei i warto tutaj zaznaczyć, że parada, która tego samego dnia odbywa się, ale w Filadelfii, została z powodu warunków pogodowych odwołana. Tam rzeczywiście w Pensylwanii na południu od Nowego Jorku deszcz nie oszczędził naszych przyjaciół, natomiast w Nowym Jorku jakoś to wszystko się udało, zostało zrealizowane. W paradzie wziął udział, choć na chwilę, ale przeszedł całą jej trasę burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams. To jest bardzo ważne i symboliczne, ponieważ przez ostatnie 8 lat, kiedy panował burmistrz Bill de Blasio, nie pojawił się ani jeden raz na paradzie. Wcześniej burmistrze regularnie uczestniczyli w paradzie Pułaskiego. Burmistrz Bill de Blasio nie pojawił się ani raz i teraz zapytany zresztą przeze mnie Eric Adams, a właściwie podziękowałam mu za to, że przyszedł, powiedział, Tak, mayor is back, mayor wraca, burmistrz wraca na paradę Pułaskiego. Wcześniej wziął udział w bankiecie przed paradą Pułaskiego. Liczymy więc na to, że będzie pojawiał się regularnie. Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki powiedział również, że burmistrz jest bardzo zainteresowany współpracą z Polonią w Nowym Jorku, z nawet Polską, i to też bardzo cieszy władze. Tak powinno być. Polonia w Nowym Jorku jest dużą grupą, ważną również pod względem choćby wyborów. W związku z tym bardzo dobrze, że taki symboliczny gest miał miejsce. Na paradzie pojawili się również między innymi radny miasta Nowy Jork Robert Holden, ale także konsul generalny Ukrainy w Nowym Jorku. I tutaj trzeba przyznać, że ta od jakiegoś czasu współpraca, właściwie może nie współpraca, tylko taka przyjaźń jest widoczna. Oczywiście od początku wybuchu wojny na Ukrainie i już wcześniej konsul to podkreślał, ale przyszedł specjalnie na paradę, aby podkreślić to jeszcze raz, jak wdzięczna jest Ukraina Polakom, i chciał, powiedział zresztą sam, że chciał przez ten taki symboliczny gest, tutaj pojawienie się w Nowym Jorku, po prostu to potwierdzić, pokazać Polakom, że Ukraina jest też cały czas i pamięta. I tutaj choćby Ukraińcy, którzy są w Nowym Jorku, a jest to największa społeczność ukraińska w całych Stanach Zjednoczonych, pamiętam i bardzo dziękuję za to wsparcie. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy i drodzy Państwo, teraz pora na studio Radia Wnet stacjonarnie przy krakowskim Przedmieściu 79. Po z nami jest już Łukasz Jankowski, który opowie o tym, że nowym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został nie kto inny niż...
Marek Kuchciński. Witam Państwa bardzo serdecznie prosto z Warszawy. Łukasz Jankowski. Faktycznie polska polityka dzisiaj żyje nominacją nieoczywistą dla wielu na nowego szefa kancelarii. To tylko dla krótkiego wyjaśnienia, to jest bardzo urzędnicze stanowisko, być może w polskiej administracji rządowej stanowisko ciągle jeszcze polityczne, ale o tym najbardziej urzędniczym charakterze. To jest osoba, która ma zarządzać pracą kancelarii, także legislacyjną, taką czysto proceduralną niekiedy, a tutaj pojawia się polityk, były marszałek Sejmu, i to polityk dość wiekowy, bo Marek Kuchciński ma już ponad 60 lat, dla zanim wielu to jest praca dla młodych, dla tych, którzy będą wykonywać polecenia premiera i także będą starali się nadążyć za rytmem pracy szefa polskiego rządu, a ten rytm pracy jest niemalże legendarny. Pytanie, czy marszałek Sejmu będzie w stanie, a być może tylko będzie miał funkcję polityczną, a taką realną pracę biurową, chciałoby się powiedzieć, będzie pełnił ktoś inny. Ma to też wymiar polityczny przede wszystkim. Michał Dworczyk, który odchodzi z tego stanowiska, był osobą blisko związaną z polskim premierem, z Mateuszem Morawieckim. Teraz jest osoba o innym także ciężarze politycznym, mówi się z zakonu PC, czyli z tego najbardziej, najtwardszego jądra Prawa i Sprawiedliwości, bardzo bliskiego prezesowi, i tu się upatruje polityczny sens tej nominacji. Premier w Polsce będzie miał coraz mniej powietrza politycznego dla siebie, coraz więcej będzie kontroli ze strony partii rządzącej. Sygnał zdaje się być jeden. Premier politycznie słabnie, i to można wywnioskować z tych zmian. A jak to wpłynie na pracę rządu, to zobaczymy w najbliższej przyszłości. Czy były marszałek Sejmu, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, podoła temu ogromowi pracy, jaką jest kierowanie kancelarią? To czas pokaże. Jedną rzecz ja tylko dopowiem z innej beczki, bo kiedy my rozmawiamy, trwa konferencja polskiego szefa banku centralnego. Adam Glapiński powiedział, że fakt, że wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższyła stóp procentowych, to nie oznaczy, że zakończyła cykl, czeka na nowe dane i być może do podwyżek wróci już niedługo, chociaż prezes liczy, że sytuacja jest na tyle klarowna, czy będzie klarowna, że już więcej nie trzeba będzie podnosić stóp w Polsce. Tym żyje dzisiaj polska polityka, i gospodarką, i grami gabinetowymi. To wszystko z ulicy Wiejskiej, chciałbym powiedzieć, ale mówione przy krakowskim Przedmieściu.
A więcej na temat meandry, jeżeli chodzi o polską politykę, o ekonomię, usłyszą Państwo już w dzisiejszym popołudniu Wnet. Tam też usłyszą Państwo Łukasza Jankowskiego. A my teraz z krakowskiego Przedmieścia błyskawicznie przenosimy się ponownie do Chicago, ale tym razem usłyszymy ojca Pawła Kosińskiego.
Ponad oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o sondażu, który ukazał się dwa dni temu, we wtorek, w Ameryce, opublikowany przez American Family Survey, i on jest na temat oczywiście bardzo gorący w Ameryce w tym czasie, a mianowicie, czy aborcja powinna być legalna i jeśli tak, to w którym okresie ciąży powinna być legalna, a w którym ewentualnie nie powinna być legalna, powinna być zabroniona. Ten nowy sondaż pokazuje, że większość Amerykanów chce pewnych ograniczeń w aborcji, bez względu na ich przynależność polityczną. Wynika z tego sondażu to, że tylko 8% Amerykanów chce, aby aborcja była legalna przez cały okres ciąży, a 19% chce całkowitego zakazu. To się różni trochę partyjnie, nie aż tak bardzo, ale mimo wszystko jednak różni się partyjnie na republikanów i demokratów w całych Stanach Zjednoczonych. Ta debata na temat aborcji rozgorzała bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych po decyzji Sądu Najwyższego z 24 czerwca tego roku, kiedy uchylił prawo Roe vs. Wade z 1973 roku, które zalegalizowało aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. Było to prawo federalne. Natomiast to badanie, które jest przeprowadzane co roku, jest takim ogólnokrajowym badaniem 3000 Amerykanów, przeprowadzane przez Desert News i Center for the Study of Elections and Democracy w Brigham Young University, i obejmuje szeroki zakres kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych dotyczących Amerykanów. Według tego badania, chociaż republikanie i demokraci są podzieleni w kwestii aborcji, demokraci są bardziej za, republikanie są bardziej wstrzemięźliwi, bardziej pro-life, to jeśli chodzi o konkretne aspekty ustawodawstwa aborcyjnego, są bliżej niż można by przypuszczać. I warto przyjrzeć się też temu badaniu i wykresom, które z niego wynikają, bo okazuje się, że większość, nawet jeśli jest za aborcją, to raczej byłaby ona dopuszczalna w pierwszym trymestrze, czyli praktycznie do 12, do 14 ewentualnie tygodnia ciąży. Także to jest bardzo w tym momencie zaogniona debata w Stanach Zjednoczonych, ale też zobaczymy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo to są bardzo gorące tematy. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński ze studia Radia Deon w Chicago.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a my, drodzy Państwo, łączymy się teraz ze współgospodarzem dzisiejszej audycji, czyli ponownie usłyszymy się z Arkadiuszem Stachnikiem z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam, Jaśmino, podobnie. W Stanach Zjednoczonych mają się pojawić powietrzne taksówki linii lotniczych United Airlines. Małe samochody pionowego startu i lądowania są niecierpliwie oczekiwanym rozwiązaniem dla szybkiego przemieszczania się w terenie zabudowanym. Ruch na drogach, zwłaszcza w zatłoczonych miastach, często może stać się nie do zniesienia i, no krótko mówiąc, utrudniać życie. Pytanie jest oczywiście, kiedy wsiądziemy do powietrznej taksówki. Oczekuje się, że rozwiązanie tego problemu przyniosą za kilka lat linie United Airlines. Linia lotnicza z siedzibą w Chicago inwestuje kilka milionów w przyszłość elektrycznych taksówek powietrznych, wierząc, że może to pomóc w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, gdy samoloty te zastąpią podróże samochodowe. Firma zainwestowała już $15 milionów, podpisując umowę na zakup 200 takich małych samolotów z opcją na 200 kolejnych, i spodziewa się, że w 2026 roku otrzyma pierwszą taksówkę, która się ma nazywać If Air Mobility. Samolot nie dostał jednak jeszcze certyfikatu od organów regulacyjnych. Taksówki powietrzne to elektryczne małe samoloty pionowego startu i lądowania, podobne do helikopterów. Idealne szczególnie na krótkie podróże, takie jak transfery na przykład na lotnisko. Prognozowany koszt przelotu na lotnisko wyniesie około $100, a każda taksówka może pomieścić 4 osoby. Początkowo taksówki powietrzne będą uruchamiane w miastach o dużym natężeniu ruchu, takich jak Chicago, Nowy Jork. Jeśli wejdą na rynek, zdecydowanie zmienią krajobraz miejskiego codziennego transportu. A ci z Państwa, którzy nie byli jeszcze w Kanadzie, mogą wybrać się na 5 dni podróży pociągiem. Kanada to piękny kraj z wieloma krajobrazami naturalnymi, których nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie. Prawdopodobnie jednym z najlepszych sposobów, by zobaczyć tak właśnie piękny kraj i te krajobrazy, no to właśnie pociąg czy też wybranie się na podróż pociągiem. YouTuber Solo Travel za pośrednictwem swojego kanału może nas zabrać w swoją 5-dniową podróż największym kanadyjskim pociągiem sypialnym Canadian Express. Podróżującą trasa jest z Toronto do Vancouver. Pociąg ten pokonuje dużą odległość ze wschodu na zachód, pokonując ponad 2700 mil, to jest prawie 4,5 tysiąca kilometrów, w tym kanadyjskie prowincje takie jak Ontario, Manitoba, Alberta czy Kolumbia Brytyjska. A zapierające dech w piersiach widoki zapewniał wagon Panorama, gdzie gigantyczne okna sięgają prawie sufitu. Po prostu jeden duży oszklony wagon. Dla magazynu Ponad Oceanami Arkadiusz Stachnik, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Arkadiusz Stachnik. A teraz, drodzy Państwo, czas na Ewę Jeneralczuk z Florydy, z Radia Deon. Ponad Oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, ze słonecznej Florydy. Dziś mija 7 dni, kiedy huragan Ian z prędkością 155 mil na godzinę uderzył w południowo-zachodnią część Florydy. Zrównując powierzchnią ziemi wyspy Sanibel, Captivia i przybrzeżne miejscowości takie jak Fort Myers, Northport, Punta Gorda czy Port Charlotte. Przyniósł ze sobą również fale na wysokość 15 stóp i ogromne powodzie. Gubernator DeSantis nazwał je 500-letnią powodzią. Wylały okoliczne rzeki, zalewając domostwa, drogi, burząc mosty i pozbawiając ludzi prądu, dachu nad głową, ale przede wszystkim życia. Do tej pory przeprowadzono 2,5 tysiąca akcji ratunkowych. Liczba śmiertelnych przypadków wzrasta w miarę jak podnoszone są gruzy zawalonych budynków. Jest wiele zaginionych, więc liczba przypadków śmiertelnych niestety może przekroczyć dotychczasową, czyli około 125 osób. Ponad 1000 członków zespołu wykonuje ciągle poszukiwania. Ratownictwo pracuje dzień i noc. Misja jest o tyle skomplikowana ze względu na ilość zniszczeń i gruzu. Na wyspę Sanibel, na której mieszka 6,5 tysiąca osób, można dostać się tylko drogą powietrzną lub morską, co bardzo utrudnia poszukiwania. Około 1000 żołnierzy Gwardii Narodowej zostało wysłanych na wyspy barierowe, by przyspieszyć wysiłki. Gwardia Narodowa Florydy wsparła łącznie 247 misji. Dzięki Emergency Management Assistance Compact ponad 1800 pracowników z 26 stanów zostało rozmieszczonych na Florydzie, aby pomóc w reagowaniu i działaniach naprawczych. Prezydent Biden, który wczoraj podczas wizyty na spustoszonych przez huragan terenach odwiedził te tereny, zatwierdził wniosek gubernatora o udostępnienie dodatkowego finansowania i przedłużył o kolejne 30 dni federalną deklarację klęski żywiołowej, aby pokryć 100% usuwania gruzu i innych kosztów odzyskania. Pomoc federalna ta została przesunięta aż do końca listopada. W międzyczasie pierwsza dama Casey DeSantis ogłosiła, że w ciągu pierwszych 5 dni od aktywacji Florida Disaster Fund zebrała prawie 35 milionów dolarów darowizn na wsparcie społeczności dotkniętych huraganem. Gubernator DeSantis uruchomił również Florida Small Business Emergency Bridge Loan Program, udostępniając 50 milionów dolarów, z czego co najmniej 10 milionów dolarów trafi do małych firm, które są producentami rolnymi dotkniętymi huraganem. Z ponad 2 milionów i 600 tysięcy, prawie 2 miliony i 400 tysięcy kont zostało już przywróconych na Florydzie. Obecnie prądu nie ma niecałe 300 tysięcy osób. Bardzo ważna informacja, most łączący wyspę Pine z lądem, na której mieszka około 9 tysięcy osób, został ukończony już wczoraj wieczorem, 3 dni przed czasem i jest już dostępny do użytku, aby służby ratunkowe i porządkowe mogły przedostać się na drugą stronę. We wtorek również został podpisany kontrakt na budowę tymczasowego mostu, który łączy wyspę Sanibel, która została tak naprawdę najbardziej ucierpiała. Data ukończenia ze względu na skalę zniszczenia przewidywana jest na koniec października. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida. Ponad oceanami.
To jeszcze, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, kilka słów na temat sytuacji na froncie. Trwa 225 dzień rosyjskiej inwazji. Od początku października siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły ponad 400 km kwadratowych obwodu chersońskiego na południu kraju. Tymczasem jest kilka nowych informacji dotyczących stanu rosyjskiego wojska, które, co tu dużo mówić, pozostawia wiele do życzenia. Rosyjscy kolaboranci uciekają po wyzwoleniu tymczasowo okupowanych terytoriów przez siły zbrojne Ukrainy. 3 autobusy ze zwolennikami okupantów wyjechały ze Swatowa do Nowoobskowa, to jest obwód ługański. Na zamieszczonych w internecie nagraniach rosyjscy rekruci jeden przez drugiego narzekają na kamery, na warunki, w jakich się znaleźli. Nie zostali oni przeszkoleni, nie byli sprawdzani przez komisję lekarską. Sami muszą też kupować sobie jedzenie. ale pamiętajmy, że to jeszcze też o niczym nie świadczy, a przede wszystkim nie powinniśmy bagatelizować wroga. Ja mówię o tym w liczbie mnogiej, bo w Polsce już teraz wszyscy zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się w tym samym geopolitycznym położeniu, co Ukraina, Litwa czy państwa bałtyckie, nie wspominając o Szwecji czy Finlandii. I tutaj też jedna dodatkowa informacja. Szwedzi informują o detonacji rurociągów Nord Stream. Dowody wskazują na celowe działanie i tutaj oczywiście mówimy o sabotażu i także o akcencie rosyjskim. Drodzy Państwo, 15.59, audycję Ponad Oceanami wydała Karolina Jermak. Z naszej strony zrealizował Daniel Chybowski, za co bardzo mu dziękuję, a współprowadził dziś Arkadiusz Stachnik. Arku?
Tak, również dziękujemy bardzo serdecznie. Sporo tematów, do tych tematów będziemy wracać. Z naszej strony cały program realizował Paweł Maciej. Dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. I cóż, do usłyszenia już za tydzień. Jaśmino, miłego, sympatycznego dnia wszystkim Państwu życzymy.
Bardzo serdecznie dziękujemy i także życzymy wszystkim naszym korespondentom miłego dnia, a ja, drodzy Państwo, uśmiecham się do Jakuba Duszaka, który jest już z nami w studio, bo to oznacza, że za momencik wiadomości w Radiu Wnet.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.